Portrety w Polskim Radiu Białystok.
Portrety to cykl w Polskim Radiu Białystok prezentujący sylwetki znanych osób z województwa podlaskiego. Dziś zapraszamy Państwa do Suwałk. Przedstawimy sylwetkę pochodzącego stamtąd pisarza Artura Urbanowicza.
Prowadzałem chłopaków do przedszkola i po drodze wymyślali jakieś dla mnie takie dziwne historie, ale to było wczesne dzieciństwo. Później zaczęli oglądać kreskówki budzące mój sprzeciw, tak? Bo Dragon Ball, gdzie cała akcja polegała na tym, że się leli. Myśmy starali się ich ukierunkowywać w kierunku Kaczorów Donaldów czy tych takich bardziej pokojowych bajek. Niestety nie udawało się. Zawsze uważałem i Artura, i Pawła Młodszego za bardzo racjonalnie myślących ludzi. Myśmy nie do końca sobie zdawali sprawę z tego, że Artur tak mocno wejdzie w pisarstwo. To było dla mnie totalnym zaskoczeniem.
Urodziłem się 20 kwietnia 1990 roku w Suwałkach. Wychowałem się w latach 90. na osiedlu Północ. Potem przeprowadziłem się na osiedle Hańcza, domów jednorodzinnych na południu Suwałk. Z Suwałkami jestem związany od urodzenia. Dopiero po maturze, po skończeniu liceum przeprowadziłem się do Gdańska. W czasach szkolnych starałem się sięgać po różne książki. Pamiętam chociażby właśnie jak miałem tak 11-12 lat, sięgałem po młodzieżowy cykl Grozy Szkoła przy cmentarzu, a także po Pana Samochodzika, oczywiście Zbigniewa Nienackiego. Więc można powiedzieć, że to były takie pierwsze eksperymenty z literaturą grozy. Pamiętam, że też wtedy w gimnazjum przeczytałem po raz pierwszy Cmentarz zwierząt Stephena Kinga. Przeczytałem też wtedy Lśnienie. Generalnie szukałem, pamiętam, że prosiłem mamę, żeby znalazła jakieś takie pozycje właśnie z tego gatunku w swojej szpitalnej bibliotece i od czasu do czasu coś tam przynosiła. Jeżeli chodzi o grozę, no to głównie literatura, ale też kreskówki, takie stopniowe przesuwanie sobie granicy, bo był właśnie Scooby-Doo, na Cartoon Network był Chojrak Tchórzliwy Pies, był też taki serial kiedyś legendarny na RTL-7, nazywał się Czy boisz się ciemności? Też taka seria młodzieżowych opowiastek Krąg ciemności, Gęsia skórka. Więc to na początku wiadomo, była to groza młodzieżowa, ale z czasem zaczęło się oglądanie filmów, nazwijmy to grozy dla dorosłych, czyli takich już poważniejszych. I zostało to do dziś, chociaż dzisiaj powiem szczerze, szukam w grozie filmowej zwłaszcza już czegoś ambitniejszego, czegoś bardziej symbolicznego. Jestem wierzący, więc też takie rzeczy mnie przerażają, na przykład film Egzorcysta czy książka, która jest równie dobra. To działa na wyobraźnię. Na przykład nikt mnie nigdy nie namówi na wywoływanie duchów, zabawę tabliczką Ouija. Po prostu uznaję, że to jest zbyt niebezpieczne. Generalnie, co przyciągało mnie do tego gatunku, no to niedopowiedzenie. To, że groza właściwie, literatura grozy, dotyka takiej sfery, którą ludzie jako istoty, których jedną z potrzeb jest potrzeba poznawcza, poznawania odpowiedzi na pytania. Jest to sfera, którą ludzie chcą zrozumieć, a na razie nie mogą, bo to jeszcze jest niezbadane, jeszcze to jest tajemnicze. I przez to, że właśnie nie otrzymujemy odpowiedzi na pytania, jakie zjawiska z tej sfery stawiają, nasza wyobraźnia pracuje, a my uwielbiamy, jak nasza wyobraźnia szaleje. Takie szeroko pojęte tworzenie towarzyszyło mi od zawsze, bo pamiętam, że właśnie w szkole bardzo lubiłem prace pisemne, szczególnie takie, które polegały na napisaniu opowiadań. Swoją pierwszą powieść, która była takim science fiction dla młodzieży, napisałem w wieku 14 lat. Tytuł brzmiał Skate i ognisty miecz. Opowiadał o chłopcu, który właśnie miał bluzę z kapturem, długie spodnie, jeździł na deskorolce, który przenosi się w czasie do przyszłości i tam na latającej desce i z pomocą ognistego miecza walczy z cyborgami, które zapanowały nad światem. Stety albo niestety nie zachowało się to dla potomnych. Myślę, że to byłoby ciekawe doświadczenie również dla mnie, żeby to przeczytać dzisiaj. W liceum również miałem taki epizod, że tworzyłem muzykę elektroniczną, muzykę taneczną i trochę takich amatorskich utworów do dziś krąży po sieci. Natomiast takie tworzenie na poważnie książek wzięło się z tego, że zainspirowany twórczością Stefana Dardy, czy innego pisarza grozy, który pisał głównie o Lubelszczyźnie i o Podkarpaciu, uznałem, że suwalczanie gęsi również swoją piękną ziemię mają i można napisać coś podobnego. Również tutaj, tak? Można osadzić jakąś opowieść grozy z naszymi lokalnymi legendami, z naszą historią, z subtelnym zachwalaniem naszych walorów krajobrazowych, atrakcji turystycznych, naszej kultury, naszej kuchni nawet. Można coś takiego właśnie stworzyć z demonami słowiańskimi, z jaćwingami. I tak właśnie narodził się pomysł na powieść gałęzista. Ta powieść, którą napisałem w czasach nastoletnich, oczywiście no, trudno wymagać, że 14-latek napisze historię, którą potem ktoś wyda. Natomiast no, do gałęzistego już chciałem tak bardzo się przyłożyć, że szukałem wydawcy od początku. No to też był inny taki okres, jeżeli chodzi o szeroko pojętą grozę w Polsce. Teraz to się zmienia. Teraz groza jest popularniejsza, coraz więcej dużych wydawców też, co mnie cieszy, zaczyna sięgać po ten gatunek i to pisane przez Polaków. Natomiast właśnie kiedy zaczynałem, tam właśnie rok 2015-2016, z tym było o wiele gorzej. Dlatego właśnie no, zdecydowałem się na ten system wydawniczy Vanity Press, w którym to ja zapłaciłem wydawnictwu Nova Res za to, że ono wydało moją pierwszą wersję powieści gałęziste. Potem ta powieść została wznowiona już przez tradycyjne wydawnictwo Wesper. Gałęziste jest połączeniem grozy z powieścią obyczajową. Opowiada o dwójce młodych ludzi, studentów z Warszawy, którzy przyjeżdżają na wielkanocny, długi weekend, żeby spędzić czas na Suwalszczyźnie, żeby pozwiedzać trochę, a przy okazji trochę naprawić swój związek, którym im się nie układa. No i trafiają do wioski Białodęby, która ma bardzo mroczną historię.
Czy wiesz, że Suwałki to jedyne tak duże miasto w Polsce, które leży w pobliżu granic trzech krajów? Wyobraź sobie, że działa tam mafia, a jej boss, Suchy, nagle staje się medium, grzesznik. Czyta Błażej Piotrowski.
Na pewno ktoś za nim szedł. Przez gęsty deszcz wciąż nie widział tej postaci do końca wyraźnie, ale zbliżała się do niego. Na 100%. I to ona wypowiadała słowa, które od czasu do czasu docierały do jego uszu. Wtem zdał sobie sprawę z tego, co widzi. Przemoknięte włosy i tak stanęły mu dęba. Tuż za plecami tego kogoś, niczym w jakiejś podwodnej czeluści, panowała nieprzenikniona ciemność.
Grzesznik. Koncept na tę powieść wziął się z pewnego opowiadania, które usłyszałem na lekcji religii w podstawówce jeszcze. I postanowiłem po prostu ten koncept rozwinąć. Nie zdradzę, co to za koncept, żeby nie zepsuć, nie spoilerować.
Jesteśmy w centrum Suwałk. Pan, opisując w swoich książkach Suwałki, Suwalszczyznę, wiele przytacza miejsc, które rzeczywiście istnieją, na przykład Las Szwajcarski. Ale są też miejsca na mapie Suwałk, które istnieją tylko na kartach powieści.
Tak, chociażby pub Suchego, głównego bohatera grzesznika, Birma, nazwałem go Birma, nie mylić z bramą, która jest zupełnie innym lokalem, leży zupełnie gdzie indziej. No w powieści ja wyobrażałem sobie, że ten pub jest mniej więcej gdzieś tam w okolicach ulicy Chłodnej.
A to tam, prawda?
Tak. Ale też nie należy utożsamiać go z piwiarnią Warka, bo to tak zupełnie inny pub. W mojej powieści jest tak, że jest Birma i w bardzo dużym jej otoczeniu nie ma dla niej żadnej konkurencji, z czym Suchy, tutaj mrugam porozumiewawczo, naturalnie nie ma nic wspólnego. Tak? On jako bohater, jako gangster, który nie przebiera w środkach, na pewno mógł zadbać o to, żeby nie mieć konkurencji w najbliższym otoczeniu. Ten cmentarz od ulicy Grunwaldzkiej jest ta taka brama duża betonowa, no to też jest tam opisane właśnie, że bohater nią wchodzi. Tam w jednej z ostatnich scen są też miejsca, są też sceny w Grzeszniku na pustyni przy żwirowni Sobolewo.
Szpital pojawia się.
Szpital też, dokładnie też. Opisując sceny w tym szpitalu, też miałem przed oczami właśnie szpital wojewódzki w Suwałkach. No a sam dom głównego bohatera jest umieszczony na osiedlu Hańcza. czyli na tym osiedlu domów jednorodzinnych na południu Suwałk, ale też jest to dom fikcyjny. Ulica co prawda jest prawdziwa, ale jej numer zadbałem o to, żeby się nie pokrywał z żadnym prawdziwym domem. W sensie dom Suchego nie pokrywa się z żadnym prawdziwym domem. Trzeba dbać też w historiach fikcyjnych, żeby nikomu kłopotów nie zrobić. Słyszałem o takim przypadku, że w tym serialu ostatnio głośnym Netflixa, tym Squid Games, pojawia się jakiś numer telefonu, który jest prawdziwy, i jakiś mężczyzna otrzymywał od milionów osób połączenia. Dzwoniły do niego tak sobie dla żartu, a się okazało, że to był prawdziwy numer. Dlatego ja zawsze piszę taki disclaimer na początku każdej swojej książki, że wydarzenia są fikcyjne, osoby są fikcyjne, tak, jeżeli stworzyłem jakieś fikcyjne miejsca, to też to podkreślam. No ale nie da się ukryć, że to życie jest inspiracją, tak, więc jakieś sytuacje ze swojego życia są odpowiednio przerabiane do historii, ale też cały czas są to sytuacje fikcyjne, jakby nie patrzeć.
Otwarte.
Dzień dobry.
Proszę.
Witam, Marcin Gliński. Andrzej
Urbanowicz, proszę, nie ściągajcie butów. Gałęziste, jako pierwsza książka, rzuciła mnie na kolana. A jeszcze pojawiały się takie wątki, nazwijmy to rodzinno-biograficzne. Sporo jest historii, które żeśmy przeżywali, więc Artur bardzo umiejętnie pewne rzeczy, które się autentycznie wydarzały, potrafił wpleść w fabułę książek. Była historia swego czasu, jak pojechali z mamą odwiedzać groby rodzinne, i żona postanowiła pojechać skrótem. Skrót się zakończył tym, że utknęli w środku ogromnej kałuży i zapadł zmrok. Ja byłem sam w domu, tak? Dzwonię, telefon nie odpowiada.
Ale nie było zasięgu w środku lasu.
No, muszę powiedzieć, że niepokój był. Ta scena jest w książce również zaprezentowana. Więc na pewno jakieś echa własnych przeżyć są.
Nad Suwalszczyzną za kilka dni pojawi się zorza polarna. W Jodoziorach, małej wiosce, dzieje się wiele. Tajemnicze zielone światło i nawiedzony dom rozsyłający złą energię.
Jeżeli chodzi o Inkuba, no to z nim się wiąże też taka historia, że tuż po wydaniu Gałęzistego odezwała się do mnie pewna osoba z pytaniem, czy nie szukam pomysłu na nową opowieść, i powiedziałam, że oczywiście, tak. Objechaliśmy cały Suwalski Park Krajobrazowy i ta osoba mi opowiedziała, co się wydarzyło w tym domu, w tamtym, że tu szybko w tym domu umierali mężczyźni, tu mieszkała czarownica, tutaj wywoływano duchy, tutaj chłopak popełnił samobójstwo, a wcześniej zastrzelił swoją dziewczynę. To by było tak inspirujące, że nie nadążałem zapisywać po prostu sobie w telefonie i od razu też właśnie wpadłem na pomysł na zaskakujące zakończenie tej historii, więc wiedziałem, że musi powstać. To jest połączenie kryminału z grozą, w którym policjant szuka czarownicy, która grasowała po Suwalszczyźnie 40 lat temu i w pewnej wiosce przez to wynikły pewne tragiczne zdarzenia, a teraz, po 40 latach, te zdarzenia się powtarzają. Jeżeli chodzi o paradoks, no to jest taka, można powiedzieć, powieść najbardziej psychologiczna, w której ja przepracowuję swój własny perfekcjonizm. W niej koncept był następujący, żeby pokazać, że każda skrajność jest zła. Na mało którą rzecz na tym świecie można spojrzeć, że jest jednoznacznie dobra albo jednoznacznie zła. Jeżeli miałbym wskazać właśnie taką, która jest zła, no to są wszelkie skrajności. Chciałem pokazać, że na przykład skrajność perfekcjonizmu, czyli ten perfekcjonizm, który jest taki po prostu chorobliwy, że zahacza to o pewne zaburzenie psychiczne, że też może być bardzo destrukcyjny dla głównego bohatera i prowadzić do wielu tragicznych zdarzeń. Na tym oparłem tę opowieść, a przy okazji zawarłem właśnie wiele migawek ze swojego życia, jak na mnie też ten perfekcjonizm działał destrukcyjnie, czy to na studiach, czy to w obecnym życiu, więc przelałem te swoje emocje, swoje przemyślenia na ten temat. Jestem człowiekiem Po pierwsze, introwertycznym człowiekiem, który jest wobec siebie bardzo samokrytyczny, czasem wręcz przesadnie. Człowiekiem, który często gryzie się w język, człowiekiem, który dużo myśli zanim coś powie, a szczególnie zanim coś napisze, myśli o konsekwencjach. Staram się też rozwijać. Dopiero po studiach odkryłem, że posiadanie wiedzy to jest świetna sprawa. Czerpię frajdę z tego, że uczę się nowych rzeczy, właśnie staram się szukać wzorów w otaczającym mnie świecie, staram się czytać mądrzejszych od siebie, lubię też dawać wiedzę, bo też pracuję jako nauczyciel kreatywnego pisania. Jakim jeszcze człowiekiem? Człowiekiem, który lubi wyjechać na łono natury sam na spacer i czerpać właśnie z tych bodźców, jakie daje obcowanie z przyrodą.
Bardzo chętnie kupują jego książki, wypożyczają. U nas w bibliotece cały czas jego książki są wypożyczane i praktycznie nie stoją na półkach. Jego książki są w czołówce najczęściej czytanych, wypożyczanych książek w ogóle. Jest znany na spotkania, które z nim organizowaliśmy. Przychodziły tłumy. Tłumy ludzi, którzy siedzieli, słuchali, po prostu zafascynowani tym, w jaki sposób on opowiada, jak przedstawia swoje książki, o tym, jak pracuje nad książką, skąd zbiera materiały. Naprawdę robi to wrażenie.
Romancistem mój debiut, który był niedawno wznowiony przez wydawnictwo Wesper. Czy wszyscy na sali przeczytali tę książkę, czy są osoby, które jej nie znają?
Ja.
To super. No to w takim razie krótka zaleweczka dla Państwa.
Bardzo fajna sala jest. Właśnie miałem ostatnie spotkanie autorskie przed pandemią, bo pandemia to wiadomo, inne realia. Tyle osób przyszło i taka fajna energia była. Strasznie tęsknię za tymi czasami.
Artur Urbanowicz. Wśród tych, którzy czytają książki, to jest znany. Książki, które piszę, są dla czytelnika, no powiedzmy młodego. Nie dla młodzieży szkolnej, ale już dla młodych, dorosłych ludzi, tak. I wiem, że im się bardzo podobają. I sama czytałam Gałęziste, pierwsze wydanie Gałęzistego, które miało rewelacyjną biało-czarną okładkę. I uważam, że to jest bardzo ciekawie napisana książka. Naprawdę można iść z tą książką i sobie poszukiwać miejsc, które w rzeczywistości są na mapie. Oczywiście są tam miejsca takie, których nie ma, no bo to jest licencja poetyka, autor sobie wprowadzał takie miejsca i takie osoby, które mu pasowały. Ale wiele miejsc rzeczywiście jest takich, które można znaleźć i w Suwałkach, i w okolicy.
Idea danej książki, dobrze przepracowana idea w danej opowieści, musi być rozpatrywana z różnych punktów widzenia. Czyli dajmy na to, jeżeli ja teraz w swojej piątej powieści, moim głównym bohaterem jest ksiądz, to ja też muszę na kwestie wiary, na kwestie w ogóle instytucji, duchowieństwa też starać się spojrzeć jak najbardziej uczciwie. Czyli na przykład nie spojrzeć na nią tendencyjnie, że na przykład każdy ksiądz to jest pedofil, bo to jest nieprawda. To jest zakrzywianie rzeczywistości, ale z drugiej strony nie mogę spojrzeć na nią z drugiej strony tendencyjnie, czyli że każdy ksiądz to jest ksiądz z powołania, bo tak też nie jest. Więc uczciwe podejście do sprawy polega na tym, żeby pokazać jedno i drugie. Jeżeli to będzie pokazane uczciwie, będą użyte do tego odpowiednie słowa, odpowiednia dobra komunikacja, to wtedy czytelnik, nawet jeżeli nie zgodzi się z tym, co tam zostało napisane, może podejdzie do tego z bardziej otwartym umysłem. Może podejdzie do tego, może warto zainteresować się tym tematem, jak to wygląda z drugiej strony. A chodzi też o to, tak, żebyśmy my jako twórcy, jako pisarze też poszerzali horyzonty naszych czytelników. Dużo jeżdżę. W przypadku Inkuba było tak, że chodziłem po ludziach właśnie po tych wioskach i pytałem ich o różne rzeczy, tak przedstawiałem się uczciwie, kim jestem, co tam robię. Byli bardzo życzliwi i chętnie odpowiadali. Też staram się dużo czytać książek popularno-naukowych, czy nawet prac naukowych dotyczących danych zagadnień. Przeczytałem chociażby pracę bodajże Pawła Rutkowskiego, tak się on chyba nazywał, właśnie o demonach osobistych czarownic. to było w dawnych wierzeniach. A propos Inkuba, przeczytałem też książkę Procesy czarownic w Polsce w takim wieku Małgorzaty Pilaszek. Tak? To była praca naukowa, to nie były powieści, to nie była nawet książka popularno-naukowa, tylko suche badania naukowców, więc też nie można powiedzieć, że czytanie tego jakoś było dużą przyjemnością, bo też język akademicki jest taki, jaki jest. Spotykałem się z policjantami, spotykałem się przy Paradoksie, czy właśnie przy Inkubie, z technikami kryminalistyki. Brałem nawet udział w sekcji zwłok. Rozmawiałem właśnie też z prokuratorami, jak wygląda ich praca konkretnie. Rozmawiałem z prawnikami, tak jak kwestie zawiłości prawne, jak w Polsce wyglądają. Jak przygotowywałem Grzesznika, to sporo czytałem o realiach gangsterskich w latach 90. w Polsce, żeby dać czytelnikowi jak najmniej po prostu możliwości, żeby akurat z tego powodu ocenił powieść niżej. Trzeba się do tego przyłożyć, też z szacunku do niego po prostu. W trakcie życia miałem różne marzenia. Chciałem być piłkarzem, chciałem być prawnikiem, nawet był etap, że chciałem być policjantem. Zacząłem od klasy matematyczno-geograficznej liceum i ten wybór był taki troszeczkę z braku laku. Tam też była rozszerzona informatyka, właśnie geografia, matematyka i angielski. I uznałem, że to jest taki profil, który wydaje mi się najbardziej atrakcyjny. Miłością do matematyki zaraził mnie mój nauczyciel Jan Żukowski z pierwszego liceum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach, który właśnie w bardzo przystępny sposób ten przedmiot wykładał i też potrafił pewną dyscyplinę narzucić, żebyśmy należycie pracowali. I to też przyniosło taki efekt, że z czasem zacząłem rozumieć, że matematyka to nie jest tylko nauka o liczeniu, o dodawaniu, o całkach, o pochodnych, tylko można ogólnie powiedzieć, że to jest nauka o szeroko pojętym rozwiązywaniu problemów. I właśnie każdy umysł matematyczny, który jest bardzo właśnie wyrobiony w tej tematyce, w pewnych aspektach radzi sobie łatwiej w życiu. Ja zauważyłem również coś takiego, co zresztą można w pewnym sensie też przeczytać w Paradoksie w mojej powieści, bo bohater jest troszeczkę wzorowany na mnie tam. Zauważyłem, że jak już poszedłem na studia, które zajęły się stricte matematyką z dodatkiem ekonomii, że zacząłem planować swój dzień. Nawet proces gotowania obiadu był tak zaplanowany, żeby on był jak najbardziej efektywny. Tak? Kiedy włączyć ryż, kiedy wrzucić mięso na patelnię, kiedy zacząć warzywa robić na tej patelni, żeby to wszystko było jak najszybciej. I teraz widzę generalnie, że matma naprawdę przydaje się w takich sferach, o których my byśmy nawet nie pomyśleli. Na przykład dostrzegamy jakieś błędy logiczne w debacie publicznej. Nawet tworzenie książek, tak samo, że zacząłem wypełniać tabelki w Excelu. I żeby powieść tak uporządkować w taki bardzo, bardzo logiczny sposób. Tworzenie opowieści w moim przypadku wygląda tak, że najwięcej czasu spędza się nie na pisaniu, tylko na myśleniu. Może to rozwiązanie fabularne, może tamto. Jak ono wpłynie na dalszą fabułę? Czy zachowanie bohatera jest logiczne? Czy reakcja na to, co on zrobi, innych bohaterów też jest logiczna? Praca taka troszeczkę tak jak detektywa, jak policjanta. W pracy nad jakąkolwiek powieścią najważniejszym aspektem tej pracy jest konsekwencja, czyli trzeba zaplanować sobie, że tego dnia napiszesz 3 strony albo 5 stron, albo jak w przypadku Remigiusza Mroza co najmniej 10, po to, żeby posuwać się naprzód. Owszem, czasem się zdarzy tak, że te strony będą bardzo słabe, kiedy na przykład się nie chce, kiedy nie mamy weny, ale chodzi o to, żeby było coś, co potem możemy już poprawiać, żeby był ten szkielet, który potem możemy dopieszczać. Bez tego ani rusz. Więc ta konsekwencja, stawianie sobie celów, można powiedzieć, że to są takie moje najważniejsze nawyki. Nie mam dziewczyny, nie mam partnerki, nie mam żony, nie mam dzieci. Rodzina to są osoby, które kochamy, nasi bliscy też zajmują nam czas, też chcemy wychować nasze dzieci porządnie, no to też musimy poświęcać im dużo miłości i tak dalej, więc ta część mojego życia jeszcze mnie nie zajmuje. Każdy człowiek chce być kochany, każdy człowiek chce mieć kogo przytulić, z kim porozmawiać, kogoś, kogo wspiera. No po prostu jeszcze nie spotkałem właściwej osoby, najwyraźniej. Na razie obraz swojej wymarzonej kobiety przedstawiam w swoich powieściach. Cóż, każdy mężczyzna chciałby związać się z kobietą atrakcyjną, z kobietą ciepłą, z kobietą, która go wspiera, która jest przy nim. Ważne jest to, żeby kobieta rozumiała też moją pasję artystyczną, rozumiała mój introwertyzm, to, że jestem raczej domatorem, lubię spędzać czas sam ze sobą. Ja widzę po sobie, że ja bardzo lubię się spotykać z ludźmi, właśnie lubię z czytelnikami się spotykać, bardzo lubię jeździć na targi i to też w pewnym sensie trochę wynika z tego introwertyzmu, że jestem też bardziej podatny na tę pozytywną energię, jaką mi wysyłają i to jest bardzo fajny, taki trochę uzależniający stan, do którego bardzo lubię wracać. Jak zaczęła się pandemia, mówiło się, że pisarze to nie odczują nic, bo oni tak siedzą w swoich dziuplach, tak i tylko tworzą. No właśnie nie. Częścią pracy autora, każdego twórcy, tak mi się wydaje, jest właśnie też wyjście z domu, wyjście do ludzi, czerpanie z doznań, czerpanie z bodźców, żeby mieć potem z czego tworzyć. Kiedy siedzisz tylko w domu, no to siłą rzeczy nie masz wspomnień, nie masz wydarzeń, które wzbudziły w tobie emocje, więc nie masz też o czym pisać, o czym mówić. Nie masz po prostu dobrych historii w swoim życiu, które potem możesz przełożyć na historie fikcyjne. Dopóki te pomysły się pojawiają i te pomysły mi się podobają, dopóki czuję ekscytację na ich myśl, no to motywacji do tworzenia nie powinno mi zabraknąć. W pisarstwie fajne jest też to, że jest całe mnóstwo różnych fajnych rzeczy dookoła i można to robić i czerpać z tego radość.
O swoim życiu i twórczości opowiadał suwalski pisarz Artur Urbanowicz. Opowiadali także ojciec Artura Urbanowicza Andrzej Urbanowicz oraz dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach Maria Kołodziejska. W audycji wykorzystano fragment spotkania Artura Urbanowicza z czytelnikami, a także fragmenty adaptacji jego powieści w Polskim Radiu Białystok.
Portrety w Polskim Radiu Białystok.
Przygotował Marcin Gliński.